Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry naszym słuchaczom.
I zaczynamy nasze pytania. Pytania, które dostaliśmy od naszych słuchaczy. Zaczniemy od sprawy pana Waldemara. Pan Waldemar ostatnio do nas napisał i pyta, kiedy emeryt nie musi słać podatkowej deklaracji. Pytanie od pana Waldemara brzmi następująco. Jak zawsze dziękujemy panu Jakubowi za przeczytanie pytań, jak i pani Elżbiecie za porady, które są dla nas wszystkich bardzo przydatne. I oby pani mogła nam pomagać jak najdłużej. Nasz dochód roczny za 2022 rok to tylko emerytura plus grosze z banku do opodatkowania. Pytanie, czy musimy się z tego rozliczać? Jeżeli tak, to czy jest to suma pełnej emerytury, czy jej 50% w przypadku, kiedy rozliczamy się jeszcze pracując? Z przeczytanych artykułów wygląda, że 50%, ale nie jesteśmy pewni, czy dobrze to rozumiemy. Czy w przypadku zwolnienia z opodatkowania trzeba zawsze wypełniać formy 1040 IRS plus stanowe? Dziękuję, Waldemar.
Pozdrawiam pana Waldemara, który jest naszym wiernym słuchaczem od dłuższego czasu. Więc panie Waldemarze, jest taką regułą, że jeżeli podatek jest zerowy, to słać deklaracji podatkowej nie trzeba, ani federalnej, ani stanowej, chyba że po to, żeby dostać zwrot nadpłaconych zaliczek podatkowych. A teraz tak, pan właściwie porusza dwie sytuacje. Jedna to, gdy macie emeryturę i grosze z banku, jak pan się wyraził. I drugą sytuację, jak gdy pan ma emeryturę plus jeszcze zarobki z pracy. To są dwie zupełnie inne sytuacje. Więc ta pierwsza, jeżeli pan ma tylko emeryturę plus jakieś odsetki z banku, to nie płaci pan żadnych podatków. Ta emerytura Social Security nie podlega opodatkowaniu, a innych przychodów można mieć tyle, ile wynosi pana kwota wolna od podatku. A kwota wolna od podatku wynosi teraz $12,950 na osobę. Dwa razy tyle dla małżeństw i jeszcze więcej dla seniorów. Czyli w sumie kwota wolna dla małżeństwa seniorów na rozliczeniu podatkowym za rok ubiegły, 2022, wynosi 28 700. Także emerytura plus jakieś drobne odsetki, plus jakaś niewielka kwota wybrana za IRA, czy jakaś malutka pension, zero podatków. Ale teraz pan mówi, że co by było, gdyby była emerytura, wy się rozliczacie, że jeszcze pracujecie. To jest sytuacja inna. I wtedy Social Security może zacząć podlegać opodatkowaniu, ale kiedy? Wtedy, kiedy połowa Social Security plus inne dochody dla małżeństwa są większe od $32,000. Wtedy połowa emerytury jest dodawana do dochodu i podlega opodatkowaniu, jeżeli jest ta suma większa od kwoty wolnej. Natomiast jeżeli połowa Social Security plus cały inny przychód przekraczają $44,000 dla małżeństwa, wtedy 85% emerytury jest dodane do dochodu podlegającego opodatkowaniu. Także proszę nie myśleć, że płaci się, bo pan rzuca tą liczbą 50%. To nie 50% emerytury jest opodatkowane. To nie 50% emerytury jest zabierane w formie podatku, tylko po prostu w tym scenariuszu, jaki opisałam, połowa emerytury jest dodana do dochodu podlegającego opodatkowaniu, a seniorzy mają dużą kwotę wolną, $28,700. To bardzo często te podatki są bardzo niskie. Teraz tak, pan pyta, czy w przypadku zwolnienia z opodatkowania trzeba zawsze wypełnić formy 1040 i stanowe? Nie. Jeżeli podatek wynosi zero, to pan nie ma obowiązku słać podatkowej deklaracji ani stanowej, ani federalnej, chyba że pan chce. No to już jest inna sprawa. Teraz jeszcze może słówko, bo ten temat powraca jak bumerang. Czy senior ma się rozliczać, czy ma się nie rozliczać, czy pracować, czy nie pracować.
Czy wypełniać, przepraszam panie, żeby to, czy w ogóle wypełniać ten druczek, nawet jeżeli nie musimy płacić, tak?
Tak, jak nie musimy płacić, to nie wypełniamy i nie ślemy, chyba że chcemy. Bo niektórzy, są takie sytuacje, że ktoś chce mieć rozliczenie podatkowe, bo na przykład mieszka w budynku publicznym, miejskim, prawda, i tam trzeba okazywać rozliczenia podatkowe, bo na podstawie tego ustalany jest wysokość czynszu. Ale co widzę, panie Jakubie, że czasami seniorzy celowo nie pracują, rezygnują z pracy, bo boją się panicznie podatków. Proszę państwa, podatki dla emeryta, który sobie trochę dorabia, są bardzo niskie. Dlatego, że pamiętajmy, pierwszy przedział podatkowy to jest tylko 10%, a kwota wolna, jest olbrzymia kwota wolna, 28 700, dopiero powyżej tej kwoty wolnej dla małżonków zaczyna obowiązywać 10% stawka podatkowa. A skoro tylko połowa emerytury jest dodawana do dochodu podlegającego opodatkowaniu, to ten podatek często zaczyna się tylko od 5% od emerytury. Także nie jest to stawka, którą warto się martwić. I sugeruję również, żeby państwo sięgnęli po moją książkę Jak oszczędzać na podatkach. Dlatego, że po wielu latach przebywania w Stanach Zjednoczonych, to by się przydało już wiedzieć, jak te podatki w zasadzie działają. Wersja uaktualniona na bieżący rok niedługo będzie dostępna u pana Kruczalaka w D&Z House of Books i również na mojej witrynie. Także proszę po nią sięgnąć, zapoznać się z podatkami, żeby spać spokojnie.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Marii. Pytanie jest, czy jeśli wyjadę do Polski na emeryturę, czy będę mogła wybrać sobie klinikę i szpital prywatny, w którym będę się leczyć? Czy też ubezpieczenie z Medicare pokrywa tylko leczenie w państwowych placówkach? Znajoma mówiła mi, że wybór placówki leczenie w państwowych należy do mnie, a Medicare, które będzie płaciło moje rachunki medyczne w Polsce, nie weryfikuje, jakiego rodzaju jest to placówka, chociaż wiadomo, że koszty będą różne, ale ich obowiązkiem jest pokryć moje rachunki. Pozdrawiam serdecznie.
Nie, pani Mario. Skąd te miejskie legendy? Nie mam pojęcia. Medicare w ogóle nie działa w Polsce, bo nie działa za granicą. Wyjątkiem są tylko przygraniczne szpitale, gdzie w razie nagłego przypadku do szpitala meksykańskiego jest bliżej niż do amerykańskiego, albo do szpitala kanadyjskiego przy granicy jest bliżej niż do amerykańskiego. Wtedy Medicare zadziała, ale nie w innych przypadkach. Medicare działa tylko w Stanach Zjednoczonych.
Pytanie od pana Krzysztofa. Dzień dobry. Po rozwodzie postanowiłem dać córce 20 tysięcy dolarów na studia. Przy odbiorze czeka dostała również formę do rozliczenia. Czy z tych pieniędzy będzie się musiała rozliczyć? I najważniejsze, co zrobić, aby ta suma nie wpłynęła w przyszłych latach na FAFSA i inne stypendia? Dziękuję pani Elżbieto i życzę powodzenia.
No, od darowizny nie ma podatków dochodowych dla córki. Nie ma też podatku żadnego dla pana teraz, chyba że po śmierci, jeżeli pan jest multimilionerem i pana majątek przekracza ponad 12 milionów dolarów. Nie bardzo rozumiem, o jakim formularzu pan mówi, który córka dostała. Ale co do FAFSA, tego formularza, który się wypełnia po pomoc studencką ubiegając, to jest inna sprawa. Ten formularz FAFSA wymaga pełnej deklaracji o sytuacji finansowej studenta i jego rodziców. Teraz, panie Krzysztofie, skoro dał pan córce 20 tysięcy dolarów, to czyni ją zamożną i ona znacznie pomniejszy sobie teraz pomoc finansową w porównaniu z pomocą, którą by mogła dostać, gdyby tych środków nie miała. Także nie jest za dobrym pomysłem, żeby dawać pieniądze młodemu człowiekowi, który wybiera się na studia. Lepiej jest, żeby te pieniądze były na koncie rodziców, a najlepiej dziadków. I więcej informacji to można sobie przeczytać na internecie. Wystuka pan Student Aid, FAFSA i tak dalej. Tam doczyta pan wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem pytanie od pana Stefana. W ubiegłym roku zwróciłem się do ZUS o przyznanie emerytury. Przepracowałem w Polsce 15 lat i od kwietnia 2022 roku przyznano mi 533 zł. Moje pytanie, czy to, co mi przyznano, nazywa się emerytura? Jeżeli tak, to powinienem otrzymać większą sumę z tytułu opóźnienia daty przyznania emerytury. Obecnie mam 75 lat, mieszkam w USA od 1984 roku.
Tak, pan Stefan jest rozczarowany, że po 15 latach pracy w Polsce dostał tylko 533 zł. Tak, rzeczywiście, wydaje się to niewiele, ale panie Stefanie, wraz z decyzją o przyznaniu emerytury ZUS przysłał panu dokładne jej obliczenie. Więc proszę się zapoznać z tymi liczbami. Pan mi nie przysłał tego pisma, więc nie wiem, ja tylko spekuluję. Bo powodem zaniżenia świadczeń może był fakt, że pan nie uwzględnił wszystkich lat pracy, może nie udowodnił pan wysokości swoich przeszłych zarobków. Udowodnił pan, że pan pracował w danym czasie, ale nie udowodnił pan, ile pan zarabiał. W takim przypadku ZUS założył być może minimalną stawkę przysługującą w tamtych latach. No i tak jak mówię, może niektóre lata nie zostały przez pana dostatecznie udokumentowane, więc ZUS je pominął. Proszę sobie na internecie wystukać sposób naliczenia emerytury ZUS i panu wyskoczą no, pełne informacje o sposobie wyliczania emerytury. Sugeruję, żeby pan uzupełnił dokumenty płacowe i złożył odwołanie. To trzeba zrobić pisemnie, to można zrobić ustnie przez telefon, ale oczywiście lepiej pisać. Można to zrobić za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję o pana emeryturze w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji i zaznaczam, że postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pana Henryka. Witam panią Elżbietę. Przepracowałem w USA 39 lat, w tym 28 o bardzo dobrych zarobkach, ale były lata o mniejszych zarobkach. W tym roku w sierpniu muszę zacząć pobierać emeryturę w wieku 70 lat. Nadal mam zamiar pracować jako samozatrudniony. Pobieram również emeryturę z ZUS. Czy nadal moja emerytura będzie wzrastać?
Tak, pan Henryk ma swoje lata, osiągał 70. Chce brać emeryturę, ale nadal pracować. Czy emerytura będzie wzrastać? Tak, będzie wzrastać. Dlatego, że dodatkowe lata pracy są dodawane do pana historii zarobkowej, niezależnie od tego, czy pan bierze już emeryturę, czy nie. I każdego roku administracja Social Security dokonuje przeglądu dokumentacji wszystkich beneficjentów Social Security, którzy mają przez pracodawcę albo przez sami zgłoszone zarobki za poprzedni rok. I jeżeli pana ostatni rok zarobków jest jednym z najlepszych z 35 lat, to wtedy administracja przelicza świadczenie i daje niewielką podwyżkę. Natomiast jeżeli pan już ma 35 lat lepszych niż ten ostatni rok, to emerytura pozostaje na tym samym poziomie, jest tylko waloryzowana na inflację.
Kolejne pytanie, tym razem pytanie drugie od pana Henryka. Czy istnieje możliwość dopłaty do tych dwóch brakujących lat? Na przykład w 2006 roku brakuje $350 oraz w 2014 $750. Te dwa lata są najbliżej dobrych zarobków. Z góry dziękuję za pomoc. Z wyrazami szacunku stały słuchacz.
Panie Henryku, niestety nie. Niestety nie. Zarobki można skorygować tylko do 3 lat, 3 miesięcy i 15 dni od końca roku podatkowego, kiedy te zarobki zostały zrealizowane. Jednak w wielu okolicznościach można poprawić swoją kartotekę zarobkową i żeby wtedy, kiedy po prostu nastąpiły błędy. Na przykład można uzgodnić zarobki zgłoszone do administracji Social Security z deklaracjami podatkowymi złożonymi w IRS. Albo można skorygować błędy wynikające z omyłek w raportach pracodawców, albo gdy brakuje tych raportów pracodawcy, prawda? Pan zarabiał pieniądze, rozliczył się pan z tego z IRS-em i posłał pan odpowiednie składki, ale pracodawca tych swoich składek nie zgłosił, więc to może być zawsze naprawione. Można też uwzględnić wynagrodzenia zgłoszone przez pracodawcę jako wypłacone pracownikowi, ale nie uwzględnione w rejestrach Social Security. Także jeżeli nastąpiły błędy, to pan może je korygować. Natomiast jeżeli pan chciałby coś dopłacić, to niestety, tak jak mówię, tylko do 3 lat.
Kolejne pytanie od pana Adama. Jestem obywatelem polskim i amerykańskim. Mieszkam w USA i tu się rozliczam. Mój syn jest obywatelem polskim i mieszka i rozlicza się w Polsce. Mój syn przepisał mi mieszkanie w Polsce. Jestem jego właścicielem. Podpisałem umowę użyczeniową z synem. On wynajmuje komuś to mieszkanie, płaci wszystkie rachunki i podatki od wynajmu w Polsce. Wszystkie rachunki pozostają na jego nazwisko. Z przychodu od wynajmu wysyła mi darowiznę na moje konto do banku w Polsce. Czy darowiznę należy traktować jako mój przychód od wynajmu, czy nie? Moja księgowa na Brooklynie nie wie, jak to rozliczyć. Serdecznie pozdrawiam, Adam.
No, panie Adamie, gdyby nie fakt, że dostałam pana list wcześniej i spędziłam nad nim dużo czasu, to ja też nie wiedziałabym, co z tym fantem zrobić. Dlatego, że, krótko mówiąc, sytuacja jest trochę namontana. Więc tak, pana syn podarował panu mieszkanie w Polsce. To jest darowizna numer 1. Pan to mieszkanie z kolei oddał synowi na mocy umowy użyczeniowej. To jest też coś w rodzaju darowizny numer 2. A teraz syn daje panu pieniądze z wynajmu. Daje pan. Czyli to jest trzecia darowizna. Czyli sytuacja jest tak namotana, że nic dziwnego, że księgowa jest bezradna i prawdę mówiąc ja też. Może tylko zaznaczę, że darowizny są traktowane zupełnie inaczej w Polsce, a inaczej w Stanach. I mam nadzieję, że te darowizny w tą i w tamtą są potwierdzone umowami, odpowiednimi umowami w Polsce i zgłoszone są do Polskiego Urzędu Skarbowego, bo w przeciwnym razie należą się podatki od darowizny i należą się jakieś kary. To jest w Polsce. Natomiast w Stanach Zjednoczonych od darowizn podatków się nie płaci, tylko darczyńca ma obowiązek zgłosić darowiznę, jeżeli przekracza 17 tysięcy rocznie na osobę i to się robi na druku IRS Form 709. Ale pana syn, który jest darczyńcą dwukrotnie, jest cudzoziemcem mieszkającym za granicą. Wobec tego formularza 709 tutaj do IRS-u zgłaszać nie musi, tylko powinien być w porządku względem polskiej skarbówki.
To ja dopytam może panie Elżbieto, bo tutaj w tym pytaniu od pana Adama jest kwestia umowy użyczeniowej. Czym jest taka umowa w Polsce?
No właśnie, umowa użyczeniowa. To jest takie zobowiązanie na podstawie umowy użyczenia. Użyczający zobowiązuje się zezwolić osobie biorącej w użyczenie bezpłatne używanie danego przedmiotu majątkowego na pewien okres. Czyli na podstawie umowy użyczenia syn pozwala... Nie, pan Adam pozwala bezpłatnie używać mieszkania, które zresztą on dostał od swojego syna. Więc ta umowa użyczeniowa jest regulowana przez artykuły 710-719 Kodeksu Cywilnego. My mówimy tu o polskich przepisach. I co wyszukałam, to jest aspekt podatkowy takiej umowy użyczeniowej i trzeba wiedzieć, że użyczający pozostaje odpowiedzialny za podatki od czynszu za użyczone mieszkanie. Czyli innymi słowy, ten czynsz syna z wyłączeniem opłat mieszkaniowych stanowi dla pana Adama, jako właściciela mieszkania, stanowi przychód i podlega polskim podatkom dochodowym. Także dlatego nie za bardzo wiem, dlaczego po co te trzy darowizny w tą i w tamtą zostały skonstruowane.
Pani Elżbieto, a jak wygląda zobowiązanie podatkowe pana Adama tutaj w Stanach?
No i tutaj to tylko mogę spekulować, bo tak na zdrowy rozum to pan Adam ma mieszkanie w Polsce, syn pomaga mu to mieszkanie wynajmować, więc przychód od wynajmu podlega opodatkowaniu również w Stanach dla pana Adama, bo pan tu mieszka i ma nieograniczony obowiązek podatkowy. Czyli tu powinien się spowiadać przed IRS-em z przychodu nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale i z całego świata. Teraz, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, to podatki zapłacone w Polsce może pan Adam częściowo odpisać od podatku w Stanach na mocy Foreign Tax Credit. To jest formularz 1116. Ale przyznaję się do swojej wiedzy dosyć płytkiej, dlatego że amerykański kod podatkowy ma wiele różnych dziwnych kruczków i naprawdę nie wiem, jak może być traktowane opodatkowanie inwestycyjnej nieruchomości oddanej komuś czasowo. Niech pan Adam rozmawia z kimś mądrzejszym.
Mamy kolejne pytania od Adama. Drugie pytanie od pana Adama. Czy mogę swoje mieszkanie w Polsce traktować nie jako rental income, ale jako secondary residence?
No może taką uwagę. Jeżeli państwo mają całą serię, długą listę pytań, to proszę może nie pisać do radia, czy też spodziewać się, że będę odpowiadała na antenie, tylko proszę umówić się ze mną na spokojną rozmowę. Dlatego, że te tematy mogą być bardzo interesujące dla słuchacza, ale nie dla wszystkich słuchaczy, prawda? Dla osoby zainteresowanej, ale inni słuchacze mogą być zgubieni, czy też po prostu niezainteresowani. Więc pan Adam, który dostał mieszkanie od syna, potem oddał synowi, a syn potem mu darowizny daje w postaci tych czynszów, pyta, czy może to mieszkanie w Polsce traktować jako rental income, czy jako secondary residence. Więc, panie Adamie, drugi dom, czyli ten secondary residence, to jest miejsce zamieszkania, które pan zamierza zajmować przez jakąś część roku, oprócz posiadania głównego miejsca zamieszkania. I ten drugi dom to jest zazwyczaj domek wakacyjny, jakaś działka, prawda? Natomiast pan nie zamierza tam mieszkać. Jest to wobec tego nieruchomość inwestycyjna, bo jest wynajęta i przynosi panu dochód, który podlega opodatkowaniu.
I ostatnie pytanie od pana Adama. Czy jest odpowiednik umowy użyczeniowej w IRS? Jakie potrzebuje dokumenty, aby się rozliczyć w USA z nabycia tego mieszkania zlokalizowanego w Polsce?
Odpowiednik umowy użyczeniowej w IRS, nie wiem, niech księgowy łamie sobie głowę. Ja przypuszczam, że to jest rodzaj gift loan agreement. Ale drugie pytanie jest takie, czy jak się rozliczyć w USA z faktu nabycia tego mieszkania? Bo syn oddał panu Adamowi mieszkanie. Więc nabycie mieszkania nie jest transakcją podlegającą opodatkowaniu i tego faktu do IRS zgłaszać nie trzeba. Trzeba tylko deklarować przychód z czynszu. I sugeruję, żeby sięgnął pan po moją książkę Jak chować pieniądze przed fiskusem i też porozmawiał z doświadczonym księgowym, który panu by tę łamigłówkę rozwikłał.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces. Mamy jeszcze dużo pytań o naszych słuchaczy. Jak zawsze, ale wrócimy do nich za tydzień. W tym momencie przypominamy również o tym, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to zaraz w naszym dżinglu będą dane kontaktowe. Można wysyłać pytania do pani Elżbiety za pośrednictwem naszej strony internetowej, naszego numeru SMS, strony poradniksukces.com. A jak ktoś przegapił naszą audycję, wszystkie programy archiwalne do odsłuchania na stronie polskieradio.com. Mi pozostaje już tylko podziękować pani Elżbiecie. Dziękuję bardzo pani Elżbieto za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia już niedługo.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.